Chciałbym się dzielić dzisiaj z wami przesłaniem, które naprawdę żyje w moim sercu, od kiedy zacząłem myśleć o tej konferencji, modlić się o nią, przygotowywać kazanie. Te słowa zaczęły we mnie żyć, zaczęły we mnie dojrzewać i dzisiaj chciałbym po prostu je zrodzić. Chciałbym, abyście mogli spojrzeć na Chrystusa w nieco głębszy sposób. Od jakiegoś czasu w moim życiu mówienie kazań na jakikolwiek inny temat niż o Chrystusie sprawia mi naprawdę dużą trudność. Bo każdy inny temat wydaje mi się jedynie podrzędny, jedynie pomocniczy. Jednak Kościół musi być skoncentrowany na Chrystusie, musi zwiastować Chrystusa i przeżywać Chrystusa. I chciałbym dzisiaj dzielić się z wami słowem, które brzmi po prostu: jeśli ktoś jest pragniony. Jeśli ktoś jest pragniony. Ale rozpoczniemy to kazanie od historii, która jest zapisana w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, 22 wersecie. Pierwsza księga Mojżeszowa, 30 rozdział, od 22 do 24 wersetu. Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna i rzekła: zdjął Bóg hańbę moją, i nazwała go Józef, mówiąc: oby Pan dodał mi jeszcze jednego syna. Józef narodził się w niezwykły sposób. Łono jego matki było zamknięte, ale Bóg w nadzwyczajny, pełen mocy sposób po prostu je otworzył. Jego narodziny były cudem manifestującym Bożą chwałę. Nazwano go Józef i był człowiekiem, o którym mówiono, że w ponadnaturalny sposób Bóg sprowadził go na tą ziemię. Chciałbym, abyśmy pomyśleli teraz o innych cudownych narodzinach, ponieważ te cudowne narodziny były tylko cieniem innych cudownych narodzin. Wiele, wiele lat później malutkie dziecko rodzi się w Betlejem w absolutnie niespodziewanych okolicznościach. Nigdy wcześniej i nigdy później człowiek nie został poczęty i nie zostanie poczęty z Ducha Świętego. Jego przyjście na świat jest owiane aurą tajemniczości i niezwykłości. To malutkie dziecię, które płacze w Betlejem, różni się nieskończenie od wszystkich innych dzieci, które rodziły się wcześniej. Bardzo często, kiedy przychodziły na świat dzieci królewskie, przed szpitalami czekają dzisiaj tłumy fotoreporterów, kiedy pisano o tym w gazetach, starano się ustalić jakieś informacje na temat płci, ale nigdy wcześniej i nigdy później nowonarodzony człowiek nie miał tłumu aniołów zwiastujących radosną wieść dla ludzi, którzy paśli gdzieś tam trzodę. Nigdy wcześniej i nigdy później niebo nie radowało się tak w intensywny sposób, kiedy na świat przyszło płaczące niemowlę. Radowały się całe rodziny, czasami radowały się całe narody, ale tym razem radowało się całe niebo. Nikt nigdy nie miał gości przyprowadzonych przez gwiazdę. Ludzie czasami przyjeżdżali ze wspaniałymi prezentami, ale do dziecka narodzonego w żłobie nikt nigdy nie przyjechał ze złotem, mirą i kadzidłem. Te narodziny były cudowne, od samego początku zaplanowane w doskonały, niezwykły sposób. Jestem pewien, że narodziny Józefa były tylko cieniem narodzin Chrystusa. Spójrzmy, co dzieje się z Józefem. Kim był ten młody człowiek, który urodził się w Izraelu? Józef był umiłowanym synem ojca. Pierwsza księga Mojżeszowa, 37 rozdział, 3 werset. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Kiedy spoglądacie na młodość Józefa, na jego życie, na opis biblijny przedstawiający jego osobę, najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest ta: był umiłowany przez ojca. Był ukochanym synem Jakuba. Jakub sprawił mu wspaniałą szatę z długimi rękawami i wszyscy dookoła wiedzieli, że Józef jest kochany przez swojego ojca. Jestem pewien, że spędzali razem z sobą czas. Jakub poświęcał mu szczególną uwagę, ale ta miłość, której tak bardzo zazdrościli mu bracia, była jedynie echem, jedynie cieniem, jedynie zapowiedzią innej miłości. Wiele, wiele lat później to nowonarodzone dziecię Jezus zaczyna dorastać i od pierwszych dni swojego życia mówi: czy nie wiecie, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Gdziekolwiek idzie, powołuje się na swojego ojca i Ewangelie portretują w głęboki sposób niezwykłą miłość ojca i syna. Jezus jest przesiąknięty świadomością Bożej miłości względem swojej osoby. Pewnego dnia do tłumów zgromadzonych nad rzeką przemówił sam Bóg, i powiedział: oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Serce ojca biło dla Chrystusa. Wszyscy mogli to usłyszeć i wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, że jest coś potężnego, jest coś nieskończonego w wielkiej miłości, jaką jest darzony Chrystus. Jeśli spojrzymy na Niego, to tak jak Józef, wyróżniał się tym, że żył w niesamowitej świadomości Bożej miłości. W Ewangelii Jana, 3 rozdziale, 35 wersecie czytamy, że ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Nie tylko płaszcz z długimi rękawami, nie tylko jakiś drogi prezent, ale czytamy o tym, że ojciec wszystko oddał w ręce swojego syna. Wiecie, ta miłość była tak potężna, że nie potrafiła zachować dla siebie nawet malutkiej części tego, co wartościowe. Ojciec wszystko oddał w ręce syna. Nie zostawił sobie nawet grama chwały, którą by się z nim nie podzielił. Żadnej miary mocy, żadnej miary majestatu, wszystko cokolwiek miał ojciec, oddał dla swojego syna. I syn, gdziekolwiek szedł, przemawiając do ludzi, powoływał się na ojcowską miłość. On mówił w Biblii wielokrotnie: jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja jest niczym, nie uwielbia ojciec mój. Ogłaszał światu wielką wieść: jestem kochany. Nieskończoną, potężną, niezatrzymywalną Bożą miłością. Jestem kochany. Gdy widział na horyzoncie tragedię Golgoty, powiedział uczniom tak: oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Oto wołanie, które przenikało życie Chrystusa: mój Ojciec jest ze mną. A więc cokolwiek się ze mną stanie, będą mnie opluwać, ale mój Ojciec będzie ze mną. Będą mnie biczować, będą nakładać krzyż na moje plecy. Spotka mnie wiele tragicznych wydarzeń, których moje serce się boi, ale mój Ojciec jest ze mną. Gdzie Chrystus żył w objęciach ojcowskiej miłości. On tak jak Józef wiedział, że jest faworytem. Wiedział, że jest wybrany. Wiedział, że jest szczególny. Wiedział, że serce Ojca nie bije dla nikogo innego w takim stopniu jak dla Niego. Spójrzcie na Józefa. On wiedział o tym. I z tego powodu jego bracia nienawidzili go. Wiedzieli, że jest w jakiś dziwny sposób skoncentrowany na samym sobie. Przedstawił im widzenia i sny, które były dla nich obrazą. Pewnego razu powiedzieli do niego: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu słów jego. Wołanie jego braci było przejmujące, ale proste: Józefie, kim ty jesteś w ogóle? Kim ty sobie myślisz, że jesteś? Chcesz nad nami rządzić? Rościsz sobie jakieś prawa do nas? Myślisz, że jesteś kimś lepszym niż my z powodu tego, że uważasz się za faworyta ojca? Wiecie, ta nienawiść i sprzeciw były tylko cieniem, echem tego, co miało nadejść. Kiedy młody Chrystus, otoczony ojcowską miłością, rozpoczął swoją służbę i zaczął mówić o tym, kim jest dla Ojca, jakim Ojciec jest dla Niego, spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem tych, którzy go otaczali. Mówili: czyż to nie jest syn cieśli? Czyż matce Jego nie jest na imię Maria, braczem Jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry Jego czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? I gorszyli się z Niego. Pozbawiony czci, odrzucony, zawsze traktowany jako maniakalny szaleniec, jako niezrównoważony narcyz. Zawsze uważany za kogoś, kto po prostu przypisuje sobie cechy i atrybuty, których absolutnie nie powinien sobie przypisywać. Jezus Chrystus, niezrozumiały przez swoich braci. Pewnego razu Józef został poproszony przez ojca, aby udać się z misją. Otwórzmy ten fragment. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział. I 13 werset. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział: jestem gotów. Jestem gotów. Niesamowite. Kiedy przeczytamy kolejne słowa: idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi, co się dzieje z trzodą, i przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąka się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc: czego szukasz? On zaś odpowiedział: szukam braci moich. Powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. Oto Chrystus słyszy wezwanie i polecenie od swojego Ojca. Józefie, czy pójdziesz do braci, którzy pasą swoje owce i zobaczysz, co u nich? Wiecie, Józef jednym krótkim, zdecydowanym słowem wyraża swoją miłość do ojca. Ojcze, jestem gotów. Jestem gotów, aby pójść z misją do tych braci, którzy mnie nienawidzą, szykanują, którzy nie chcą mieć ze mną nic wspólnego, którzy uważają mnie za dziwaka, ekscentryka i odludka, i od których z każdej chwili mogę spodziewać się krzywdy. Ojcze, jestem gotów, aby do nich iść. I kiedy idzie na wyznaczone przez siebie miejsce, nie znajduje ich. I co robi Józef? Wraca do domu i mówi: ojcze, nie znalazłem ich. Nigdy nie mógłby złożyć takiego meldunku. Józef nie znajduje tych, których szukał, ale widzę wymalowany portret szukającego Józefa, który chodzi po polu i poszukuje swoich braci i wypatruje, w którym miejscu może ich znaleźć i szuka śladów i wskazówek do tego, aby w końcu odnaleźć miejsce ich przebywania. Wiecie, to jest tylko cień. To poświęcenie, to posłuszeństwo, to oddanie jest tylko cieniem. Pewnego dnia gdzieś w wieczności musiała rozegrać się taka sama scena. Ojciec powiedział do syna: synu, czy mógłbyś zejść do grzesznego, upadłego świata i uczynić coś dla grzeszników, dla mojej chwały, dla chwały mojego imienia i dla zbawienia upadłej ludzkości? I syn wyrzekł tylko jedno zdanie: jestem gotów. Jestem gotów, ojcze. Jestem pewien, że w swojej doskonałości i wszechmocy doskonale wiedział, z czym to się łączy. On był przekonany, że kiedy przyjdzie, nie będzie traktowany z honorami. Nie będą go nosić na królewskich łożach. Będzie kimś zawsze odrzuconym, zawsze marginalizowanym. Ale wypowiedział te słowa: ojcze, jestem gotów. I kiedy przychodzi na świat, widzimy Jezusa szukającego. Jezusa, który nigdy się nie zatrzymuje w swoich poszukiwaniach i który mówi: Syn Człowieczy przyszedł po to, aby szukać i aby zbawić to, co zginęło. Wspaniały poszukujący Chrystus wypełnia misję swojego Ojca i nie cofa się nawet o krok wobec wielu przeróżnych przeciwności. Nie może tego uczynić. Mówi: wziąłem taki rozkaz od mojego Ojca, aby złożyć swoje życie i dokładnie to mam zamiar uczynić. Wspaniały Chrystus. Wyobraźcie sobie ten moment, kiedy Józef zbliża się do swoich braci, a po pewnym czasie oni po prostu go porywają, wrzucają do studni, sprzedają zupełnie obcym ludziom. Józef został zdradzony, został sprzedany za srebrniki. Najbliżsi bracia, ci, którzy powinni stanowić dla niego gwarancję bezpieczeństwa i ochrony, lekką ręką go po prostu sprzedają. Józef jest sprzedany do Egiptu, gdzie po pewnym czasie znów w wyniku oddania i posłuszeństwa Bogu i walce z pokusami w odważny, bezkompromisowy sposób znajduje się w więzieniu. Niesłusznie oskarżony, niesprawiedliwie potraktowany. Nigdy nie uczynił nic złego, a mimo to znalazł się w miejscu, w którym znajdowali się najgorsi przestępcy. Kiedy przyszła do niego żona Potyfara, powiedział po prostu: uciekł stamtąd po prostu. Po prostu stamtąd uciekł. I powiedział: jakże mógłbym popełnić tak wielki grzech przeciwko Bogu? Jego serce było nakierowane na Bożą chwałę, nakierowane na posłuszeństwo względem Boga. I spójrzcie teraz na Chrystusa. Józef był tylko cieniem. Chrystus został zdradzony przez swoich najbliższych, przez uczniów, których wybrał i z którymi dzielił swoje życie. Został sprzedany za srebrniki, wydany w ręce obcych ludzi. Pomimo tego, że nigdy nie znaleziono fałszu w jego ustach, tak jak w ustach Józefa, to znalazł się przed sądem, tak jak Józef, i niesprawiedliwie oskarżony, tak jak Józef, postanowił ponieść tą karę, bo nie miał innego wyjścia. Józef znajduje się w tragicznym położeniu, w więzieniu. Bóg mu we wszystkim błogosławi. Spędza tam czas z dwoma ludźmi. Jeden z nich dostąpi uwolnienia, drugi z nich nie dostąpi. Pomyślcie teraz o Chrystusie rozpiętym na krzyżu Golgoty. Wisi między dwoma złoczyńcami. Jeden z nich zostanie zbawiony, drugi z nich odrzuci go. Ciemny moment trwogi i cierpienia. Chrystus niesłusznie zostaje skazany na śmierć i wykonują na nim wyrok. Zdrada, cierpienie i porażka. Ale pomyślcie teraz o innym momencie. Józef jest prowadzony do Faraona. Prawdopodobnie jest wtedy w więziennych łachmanach, być może ze względów bezpieczeństwa założono kajdany na jego ręce. Faraon chce się czegoś dowiedzieć. Józef wchodzi na królewską salę jako więzień, niesprawiedliwie oskarżony, i fałszywie pomawiany, ale wychodzi stamtąd jako władca Egiptu. Wychodzi stamtąd z pierścieniem na swojej dłoni, ze złotym łańcuchem na swojej szyi i w królewskiej szacie. Czy to nie jest niezwykły obraz czegoś, co wydarzy się wiele lat później? Chrystus z miejsca więzienia, z miejsca cierpienia, z miejsca śmierci, z którego po prostu nigdy się nie wychodziło, otrzymuje imię, które jest ponad wszelkim imieniem. Otrzymuje tron po prawicy swojego Ojca. Nagle Chrystus staje się władcą, królem królów i panem panów. I Biblia mówi, że dlatego, że był posłuszny aż do śmierci, Bóg obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Chrystus otrzymuje władzę. Chrystus otrzymuje pierścień na swoją dłoń. Jeszcze przed momentem był cierpiącym, pokonanym, zniszczonym człowiekiem na krzyżu. Ale po trzech dniach jest jaśniejącym, uwielbionym królem królów, wobec którego nic nie może sprostać, któremu nic nie może sprostać. Niesamowita historia życia Józefa jest tylko cieniem i zapowiedzią wspaniałego życia i śmierci Jezusa Chrystusa. Ale teraz, kiedy słuchamy tego, rodzi się w nas pytanie, jak to się ma do mojego życia? Co więcej, jak to się ma do tematu konferencji? Temat konferencji brzmi, jak pokochać Boga. W jaki sposób ta opowieść dotyczy konkretnie mnie? Otóż chciałbym, abyśmy znowu otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową. Doskonale wiecie, że historia Józefa opowiada o głodzie w ziemi kananejskiej. To, co uczynił Józef, budując pichlerze, przygotowując magazyny, uczynił to w celu zachowania ludzi od głodowej śmierci. I teraz to, o czym chcę wam dzisiaj mówić, to wielkie słowa Chrystusa, które wypowiedział w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 37 wersecie. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego portretuję przed wami obraz Józefa jako figury, jako przedstawienie Jezusa Chrystusa? Dlatego, że wszyscy, każdy jeden z nas, narodziliśmy się w ziemi kananejskiej, do której pukają głód i pragnienie. Chciałbym, abyście przez moment uświadomili to sobie, że jako ludzkość żyjemy w stanie nieustannego, permanentnego pragnienia, które nie znajduje zaspokojenia. Jesteśmy spragnieni sensu, spragnieni miłości, spragnieni nadziei, spragnieni duchowej swobody sumienia. Jesteśmy spragnieni innego życia i nieustannie do niego dążymy. Nie mam zamiaru dzisiaj mówić wam o tym, że na siłę musicie przyjść do Chrystusa, że nawet jeśli nie chcesz i nie pragniesz, to musisz do Niego przyjść. To nie jest dzisiaj moje przesłanie. Chrystus powiedział tak: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli nie pragniesz, to nie masz po co przychodzić do Chrystusa. Ewangelia jest dla spragnionych, dla przymierających z głodu nadziei, dla tych, którzy są spragnieni innego życia. Wiecie, co możemy zrobić, aby pokochać Boga? Przede wszystkim musimy zrozumieć, jak tragiczne jest życie bez Boga. Nie ma innej drogi do tego, aby zachwycić się Bogiem, jak rozczarować się rzeczywistością pozbawioną Boga. Pomyślcie przez moment o tym, w jakim kierunku zmierza nasza współczesna zachodnia cywilizacja. Ludzie od wieków odczuwali tajemniczy ból istnienia. Zdawali sobie sprawę z tego, że są niedopasowani, że coś tu jest nie tak, że te marzenia, nasze szczęście, nasze pragnienia są gdzieś przed nami, ale nigdy nie możemy ich tak naprawdę dosięgnąć i uczynić swoimi. Szukano różnych rozwiązań, wykopywano wiele różnych cystern, aby zaspokoić to głębokie wewnętrzne pragnienie, ale człowiek nigdy nie był w stanie tego uczynić. Czemu służyły różne religie? Czemu służyły systemy poświęcone rozrywce? Dlaczego tak naprawdę starano się tak często budować raj na ziemi? Człowiek ścigał swoje szczęście. Tak jak czytamy w Deklaracji Niepodległości, każdy człowiek ma prawo do poszukiwania szczęścia. I ludzie tak właśnie się zachowywali przez całą historię świata. Dzisiaj nasza cywilizacja zrozumiała, że nie jesteśmy w stanie odkryć tych rzeczy i uczynić swoimi, ale możemy zastąpić je substytutami. Co to oznacza? Ludzkość zaczęła korzystać i kreować środki zastępcze. I tak, człowiek odkrył, że nie jest w stanie doświadczać i przeżywać głębokiej radości. A więc wyprodukował pustą, ale intensywną rozrywkę, która wydaje się zaspokajać tą potrzebę. Co to oznacza, że jeśli nie masz radości, to świat powie ci: słuchaj, mamy dla ciebie nieustanną rozrywkę. 24 godziny na dobę możesz oglądać nasze seriale, możesz słuchać naszej muzyki, możesz karmić się naszymi narkotykami, cokolwiek tylko zechcesz, zaspokoimy twoją potrzebę. I kiedy ludzie sięgają po te substytuty, zaczyna im się wydawać, że tak naprawdę osiągnęli to, czego zawsze szukali. Jeżeli żyjesz dzisiaj w permanentnym stanie niepokoju, to znaczy brakuje ci poczucia bezpieczeństwa, lękasz się, twoje życie jest wypełnione strachem, przyjdzie do ciebie świat i powie ci: tak, mamy coś dla ciebie. Możesz ubezpieczyć swoje życie od wypadków, od choroby, od klęsk żywiołowych, nie tylko swoje życie, ale swój dom, swój samochód, swojego chomika i rybki w akwarium. Wszystko, co tylko chcesz, możesz ubezpieczyć. Innymi słowy, możemy uczynić twoje życie bezpieczniejszym. Jeśli dzisiaj pragniesz miłości, która byłaby prawdziwie spełniona, przyjdzie do ciebie świat i powie ci: mamy to dla ciebie. Wejdź na któryś z tysięcy portali randkowych, wejdź na pornograficzną stronę, a zaprosimy cię do świata intymności, jakim nigdy nie marzyłeś. Wiecie, nasza cywilizacja jest zafascynowana substytutami, światem środków zastępczych, które udają, że zaspokajają pragnienie, które wydają się przez jakiś moment działać, które wydają się zaspokajać odwieczne pragnienie ludzkiej duszy. Jeśli nie masz w sobie wolności od poczucia winy, przyjdzie do ciebie świat i powie ci: możemy ci zapewnić takie środki natury psychologicznej, zmień twoje myślenie, że staniesz się innym człowiekiem, usuniemy to z ciebie. Zmienimy twoje myślenie w taki sposób, abyś przestał myśleć o sobie jako o sprawcy, zaczął myśleć jako o ofierze. Uczynimy z ciebie człowieka, który nie ma żadnych skrupułów. Substytut. Wszędzie środki zastępcze, które starają się odpowiedzieć na olbrzymią potrzebę ludzkości. Ale wiecie, jest jedna rzecz, której mimo osiągnięć cywilizacyjnych XXI wieku człowiek nie był w stanie usunąć. Nie jesteśmy w stanie tej potrzeby zaspokoić, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na ten rodzący się problem. Śmierć. Śmierć. Po prostu śmierć. Nasza cywilizacja stara się zbanalizować, usunąć za margines rzeczywistości, oswoić ją poprzez śmieszne filmy, w których ludzie strzelają do siebie z pistoletów. Ale tak naprawdę śmierć jest w naszym życiu nieobecna. Jest po prostu tematem tabu i bardzo często młody człowiek nie ma nigdy styczności ze śmiercią, nigdy nie spogląda na martwe ciało, nigdy nie ma okazji, aby dotknąć zimną dłoń. Śmierć jest punktem granicznym, z którym nikt nie potrafi się zmierzyć. Ja nazywam śmierć błogosławionym przekleństwem, bo tylko dzięki niej jesteśmy w stanie sięgnąć myślami ku innej rzeczywistości. Wiecie, kimkolwiek dzisiaj jesteś tutaj, jeśli masz w swoim życiu wiele różnych substytutów, które wydają się zaspokajać pragnienie twojej duszy i najgłębszej części twojego jestestwa, to gwarantuję ci, ktoś po ciebie nadchodzi. Może to się wydarzyć jutro, może to się wydarzyć za tydzień. Nie będę ci życzył lepszego roku, bo on nie będzie lepszy jak ten. Ktoś po ciebie nadchodzi. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, pewnego dnia zostaniesz tylko nazwiskiem na nagrobku i niczym więcej. Twoje całe życie będzie nic nieznaczącym prochem rozsypanym na kartach historii. Ludzie o tobie zapomną. Tak jak ty nie pamiętasz dzisiaj o swoich przodkach z XVIII wieku, tak nikt nie będzie pamiętał o tobie. Wiecie, śmierć po ciebie nadchodzi i zabierze ci wszystko, co kochasz. Powinieneś dzisiaj odczuć jej oddech na swoich plecach, bo ona nadchodzi. Możemy odsunąć ten moment w przyszłość, możemy przestać o tym myśleć, możemy udawać, że życie jest wspaniałe, że mamy wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowaliśmy, ale pewnego dnia spotkasz ją twarzą w twarz. Jesteśmy jedynie więźniami w więzieniu czasu. Każdego dnia, gdy odrywasz kolejną kartkę kalendarza, przybliża się dzień twojej egzekucji. Ten moment nadchodzi. Śmierć jest nieubłagalna. Możesz wynająć adwokata, możesz wynająć medyków, możesz starać się przedłużyć swoje życie, ale nie uczynisz zupełnie nic, bo nie jesteś w stanie uczynić. Śmierć po ciebie nadejdzie. ona przyjdzie, być może jak nieoczekiwany gość zapuka do twoich drzwi i nawet jeśli nie otworzysz, to je wyważy, wejdzie i zniszczy wszystko, co kiedykolwiek kochałeś. Nie pozostanie nic, zupełnie nic z życia, które tak troskliwie dzisiaj pielęgnujesz. Śmierć, śmierć, śmierć nadchodzi, aby zniszczyć twoje życie. Możesz dzisiaj budować swoje życie troskliwie jak domek z kart na autostradzie czasu. Ciężarówka śmierci rozwali to wszystko na tysiące kawałków. Śmierć nadchodzi. I to, co robi dzisiaj nasza cywilizacja, robi wszystko, abyś zapomniał o tym, że jesteś śmiertelnym człowiekiem. Będzie przedstawiać ci piękne kobiety na okładce Playboya, ale wiedz o tym, że za 50 lat one nie będą w stanie pójść samodzielnie do toalety. Możesz słuchać śmiechu ludzi w X-Faktorze i myśleć, że życie nie jest takie złe, ale pewnego dnia wszyscy będą płakać na ich pogrzebie. Pewnego dnia wszystko, co kochają, zostanie im na zawsze zabrane. Ojcowie stracą swoje dzieci. Dzieci będą tracić swoich rodziców. Śmierć będzie rozdzielać kochanków. Śmierć nadejdzie. I nie rozumiemy tragizmu tej sytuacji, ponieważ jest to odwleczone w czasie. Wydaje nam się, że śmierci nigdy tutaj nie ma, ale ona zawsze przychodzi. Ona zawsze jest w naszej rzeczywistości obecna. I przyjacielu, kimkolwiek jesteś dzisiaj, jesteś śmiertelny. Cokolwiek zbudujesz, nie uciekniesz przed jej nieustannym i nieuchronnym wyrokiem. Ona nadchodzi. Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął. Więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia i szczęścia. Søren Kierkegaard. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby jeść i pić dla zachowania naszego drogocennego istnienia. Ale nie ma nic, nic, żadnej racji istnienia. Sartre. Całe pokolenia poetów, wybitnych artystów pogrążały się w zrozumieniu nicości i bezsensowności życia. Oni rozumieli głębiej niż my, byli wrażliwsi niż my i pojmowali tą straszną rzeczywistość, której przyszło nam żyć. Cokolwiek zbudujesz, budujesz na próżno. Cokolwiek osiągniesz, osiągniesz na próżno. Cokolwiek zrobisz w swoim życiu, to i tak kiedyś zniknie na kartach historii i pozostaniesz wspomnieniem, a kiedyś nawet przestaniesz być i tym. Całe pokolenie artystów przeżywały ból istnienia, rozumiejąc, że życie tak naprawdę jest tak kruche, że nikt nie jest w stanie utrzymać go w dłoniach bez zniszczenia. Kiedy wydawało im się, że zaczynają sięgać sensu, trzeba było się pożegnać. Wielu wybitnych artystów zdecydowało się popełnić samobójstwo, bo stwierdzili, że skoro śmierć i tak nadejdzie, to oni chcą wybrać czas i miejsce spotkania. Rozumieli bardziej niż my, że nieuchronne nadchodzi. I przyjacielu, ona nadchodzi. Ona nadchodzi, aby zniszczyć twoje życie. Nieważne, kim jesteś dzisiaj, wkrótce przestaniesz być tym, kim jesteś. Twój dom, twój samochód, twoja kariera, twoja dziewczyna, twoje osiągnięcia, twoja pasja, twoje hobby. To wszystko nie będzie nic znaczyć za kilka lat, za kilkadziesiąt lat twojego życia. Wiecie, żeby pokochać Boga, który daje życie wieczne, musisz najpierw zrozumieć, jak tragiczna jest rzeczywistość, której nie ma obecności Bożej, której nie ma Bożej łaski i nie ma Bożej gwarancji wiecznego życia. Aby zrozumieć, w jak strasznym jesteś miejscu bez przychylności Boga, musisz zrozumieć, jak straszne jest życie pozbawione Boga. Wyłącz telewizor, kliknij czerwony X, wyjdź z internetu, pójdź do lasu i zacznij myśleć nad tym, czym jest życie. Stań się człowiekiem, który sięga głębiej, który nie zadowala się natłokiem pustych, bezsensownych informacji, które zewsząd do nas napływają i napełniają nasz umysł. Bądź kimś głębszym. Pójdź do lasu, wyjdź gdzieś do miejsca, w którym będziesz mógł pomyśleć i zastanów się, kim tak naprawdę jesteś i dokąd zmierzasz. Ja nie mam zamiaru was dzisiaj namawiać do tego, abyście przyszli do Boga. Nie będę go sprzedawał jak jakiegoś produktu. Wiecie, potem rzekł Jakub: oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Jedźcie tam, a zakupcie dla nas stamtąd zboże, abyśmy ostali się przy życiu i nie pomarli. Wyruszyło więc 10 braci Józefa, aby zakupić zboże do Egiptu. Przyjaciele, musi być taki moment w naszym życiu, kiedy ktoś przyniesie nam wieść, że w Egipcie jest zboże, które ratuje życie, a my w nią uwierzymy. Musi przyjść taki moment, kiedy zrezygnowani usiądziemy na ziemi i powiemy: potrzebuję Zbawiciela. Potrzebuję pomocy. Nie jestem w stanie zorganizować swojego życia. Nie jestem w stanie pokonać bariery śmierci. Nie jestem w stanie zajść dalej niż zaszli moi przodkowie. Potrzebuję Zbawiciela. Wiecie, kiedy to wołanie zaczyna się rodzić w twoim sercu, to wiedz, że Bóg nadchodzi. Jeśli jesteś na tyle złamany i pokorny, aby przyznać, że nic nie znaczysz, nic nie możesz i musisz poddać się nieodwołalnym wyrokom śmierci, jeśli zaczynasz nad tym ubolewać i poszukujesz ratunku, to wiedz, że jest wołanie człowieka z Nazaretu, który powiedział, jeśli kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli jesteś spragniony, bo stwierdziłeś, że substytuty nie zaspokajają twoich potrzeb, jeśli w twojej duszy nadal jest dziura, której nic nie wypełniło, jeśli nadal posiadasz pragnienia, które wydają się sięgać innej rzeczywistości, to wiedz, że jest ktoś, kto mówi, wołam spragnionych. Jeśli ktoś spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a ta woda, którą ja mam, ugasi pragnienie. Jeśli ktoś jest spragniony, wiecie, dlaczego tak mało cenimy Boga? Bo nie rozumiemy, co to znaczy żyć bez Boga. Zaślepieni światem multimedialnej cywilizacji. Żyjemy w świecie, może nie w świecie, ale w miejscu, które jest geograficznie pozbawione wojen, pozbawione klęsk żywiołowych. I wydaje nam się, że życie jest fajną przygodą. Ale pojedźcie do Afryki, pojedźcie na fronty, pojedźcie do miejsc, gdzie życie jest bardziej prawdziwe. Pojedźcie do szpitali, do oddziałów, w których umierają ludzie i zrozumiecie powagę tych słów. Śmierć panuje na świecie. Śmierć zabiera ojców, zabiera matki, zabiera młodych ludzi, niszczy marzenia. Śmierć sprawia, że ludzie nie potrafią się oswoić z bólem, popełniają samobójstwa. Śmierć panuje na tym świecie. Nie usłyszycie o tym w TVN24 i na Onecie. Nie ujrzysz tego w linkach u swoich znajomych na Facebooku, ale zapewniam cię, śmierć panuje. I wiecie, wezwanie Chrystusa jest wezwaniem do tych, którzy sięgają po to, co powierzchowne. Którzy sięgają po to, co na pozór wydaje się oferować coś, co zaspokoi pragnienia człowieka. Chrystus wzywa tych, którzy są spragnieni. Jeśli kopałeś tutaj, piłeś tą wodę i szukałeś tam, ale twoje serce nadal jest spragnione, nadal potrzebuje Bożej obecności, potrzebuje przebaczenia, potrzebuje pokoju, to Chrystus mówi, jeśli jesteś spragniony, przyjdź do mnie. Jeśli jesteś spragniony, przyjacielu, jeśli nie jesteś dzisiaj spragniony, to nie mam ci nic do zaoferowania. Jeśli chcesz się bawić takim życiem, jakie masz, to się baw. Ja nie mam zamiaru namawiać się do tego, abyś przychodził do Chrystusa i okazywał Mu łaskę, oddając swoje życie i modląc się o przebaczenie grzechów. Ty nigdy nie okazujesz łaski Chrystusowi. Kiedy ci bracia pojechali do Egiptu, stanęli przed Józefem w najbardziej pokornej i wrażliwej postawie, jaką tylko mogli wybrać. I zaczęli Go prosić. Wiecie, kiedy jedziesz do Egiptu, kiedy zaczynasz szukać Boga, dzieje się coś niesamowitego. Spotykasz Józefa, którego tam sprzedałeś. Nagle napotykasz Boga objawionego w Chrystusie, którego przez całe życie ignorowałeś. Który zawsze był nieobecny w twoim życiu. Był postawiony na półce z różnymi zainteresowaniami i wyjmowany na szczególne okazje. Nagle spotykasz człowieka, o którym wiesz, że go ukrzyżowałeś. Że twoje grzechy są odpowiedzialne za jego śmierć. Ale chcę, abyśmy przeczytali pewien fragment, niesamowity fragment, 45 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich, jam jest Józef. Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. I werset 15. Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał, obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego. Przyjaciele, to jest niesamowita opowieść o przebaczeniu i miłości, której nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Józef staje przed swoimi braćmi, płacze i mówi, jam jest Józef. Posłuchajcie tego płaczu, który się niesie przez stronicę Biblii. Płaczu przebaczenia. Biblia mówi, że słychać go było w całym pałacu Faraona. Ten, który spędził wiele lat w oddzieleniu od wszystkiego, co kochał. Sprzedany, zdradzony, opuszczony. Ten, którego życie wyglądało zupełnie inaczej niż zapewne chciałby, aby wyglądało, staje przed tymi, którzy zgotowali ten los i nie czyni im nawet jednego wyrzutu. Kiedy oni się boją i cofają, zlęknieni i przerażeni, myśląc, że będzie i ma sposobność uczynienia zemsty, on mówi: nie lękajcie się mnie. Czy nie przypomina wam to czegoś innego? Zmartwychwstały Chrystus pojawia się wśród swoich uczniów i mówi: po prostu jam jest Jezus. Istnieje przebaczenie, istnieje głębia miłości, której nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Gdzieś tam przy stronnicy nieba cały czas słychać ten szloch Bożego przebaczenia, który przyjmuje tych, którzy Go zdradzili, tych, którzy Go opuścili, który po prostu woła: jeśli kto spragniony, niech przyjdzie do mnie. Jeśli kto spragniony, niech przyjdzie do mnie. Ten triumfujący, zwycięski Chrystus jest jedyną osobą, która jest w stanie zaspokoić pragnienie ludzkiego serca. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Jeśli chcesz być usatysfakcjonowany życiem, to musisz zwrócić się po odpowiedź do Chrystusa z Nazaretu. To jedyna możliwość. Jeśli nie przyjdziesz do Józefa skruszony, z pokorną postawą, ze złamanym sercem, jeśli chcesz zostać w ziemi kananejskiej i się oszukiwać, że jakoś to będzie, to możesz to zrobić. Ale w ziemi kananejskiej panuje głód i śmierć. Jesteś przegrany w tym momencie, w którym postanowisz to zrobić. Ta historia kończy się w niesamowity sposób. I wiecie, to, o czym mówiłem przed chwilą, jest wezwaniem do tych spośród was, którzy jeszcze nie przyszliście do Chrystusa. Którzy przychodzicie na nabożeństwo, ale nie przyszliście do Chrystusa. Którzy mimo tego, że śpiewacie o Chrystusie, mówicie o Nim, pozornie żyjecie dla Niego, nie znaleźliście w Nim nigdy źródła satysfakcji. Jeśli Chrystus dzisiaj nie zaspokaja twoich potrzeb, a jest jedynie ornamentem twojego życia, to tak naprawdę nic nie wiesz o chrześcijaństwie. To wezwanie jest skierowane do was. Potrzebujesz przyjść do Chrystusa po pokarm, po wodę, która zaspokoi pragnienie twojego życia. A teraz chciałbym przez moment skierować swoje słowa do tych, którzy jesteście już chrześcijanami, którzy oddaliście Bogu swoje życie. Wiecie, problemem naszych czasów i problemem współczesnego Kościoła jest to, że chcielibyśmy zostać przy stole Józefa. Kiedy przyszliśmy już do Chrystusa, chcielibyśmy ogrzewać się w blasku Jego chwały, karmić się wspaniałością Jego stołu, radować się tym, kim jest i zostać, po prostu tam zostać. Zamknąć się w swoim małym chrześcijańskim świecie, śpiewać wzniosłe hymny, obejmować się, witać się, mówić cały czas chwała Bogu, spotykać się na wewnętrznych, zamkniętych konferencjach i robić chrześcijaństwo, w cudzysłowie mówiąc. Ale kiedy spojrzycie na Biblię, nie jesteśmy tutaj po to, aby zachowywać się tak, jakbyśmy byli już w niebie. Nie jesteśmy jeszcze w niebie. A gdy wieść doszła na dwór Faraona, że przybyli bracia Józefa, podobało się to Faraonowi i dworzanom jego. Pewnego razu Józef stanął przed swoimi braćmi i powiedział do nich tak: weźcie sobie z ziemi egipskiej wozy dla dzieci i żon waszych, 45 rozdział, 19 werset. I przywieźcie ojca waszego i przyjedźcie. Nie żałujcie pozostawionych sprzętów, gdyż to, co najlepsze w całej ziemi egipskiej, będzie wasze. Synowie Izraelscy uczynili więc tak, a Józef dał im wozy według rozkazu Faraona. Dał im też żywność na drogę. Każdemu z nich dał szaty odświętne. Lecz Beniaminowi dał 300 srebrników i 5 szat odświętnych. Wiecie, gdzieś tam są ludzie, którzy jeszcze kilka dni temu głodowali w ziemi kananejskiej razem z tobą. Gdzieś tam pozostawiłeś ludzi, którzy żyli tuż obok ciebie i dzieliłeś z nimi bezsensowność egzystencji. Może członkowie twojej rodziny, znajomi w twojej klasie, twoi współpracownicy. Gdzieś tam jeszcze pozostali ludzie, którzy nadal są w Kanaanie. Józef przychodzi do swoich braci i mówi: nie żałujcie tego, co tu zostawiacie. Mam dla was misję. Jedźcie z powrotem do Kanaanu. Dam wam wozy, dam wam pokarm, dam wam odświętne szaty, dam wam wszystko, czego potrzeba, aby zrealizować tę misję. A teraz idźcie. Idźcie, przywiedźcie jeszcze do mnie tych, którzy stanowią część mojej rodziny. Musicie się po nich wybrać, zostawić bezpieczne miejsce komfortu, przestać zachowywać się tak, jakby cała historia zakończyła się na tym, że zostaliście zbawieni. Musicie wyruszyć w podróż, którą mam dla Kościoła. Wiecie, Jezus, kiedy zwrócił się z ostatnim poselstwem do swoich uczniów, nie powiedział do nich siedźcie, nie powiedział do nich leżcie, nie powiedział do nich legnijcie, nie powiedział do nich klęknijcie, powiedział do nich idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie na cały świat, a ja jestem z wami, aż do skończenia świata. Oto daję wam moc, a teraz idźcie. Poselstwo Chrystusa było skierowane do Kościoła idącego, do Kościoła, który nie spoczywa na laurach osiągniętego sukcesu, który nie zadowala się tym, co udało mu się dostrzec w Józefie, ale którego serce jest zafascynowane chwałą Józefa, ale z drugiej strony wyrusza w trudną podróż przyprowadzenia tych, którzy zostali po drugiej stronie. Oto czym jest wezwanie Jezusa Chrystusa pod koniec Ewangelii. Chrystus wraca się do uczniów i mówi, idźcie, idźcie na cały świat. Wiecie, Jezus wyposażył nas we wszystko. Dał nam wozy, dał nam moc Ducha Świętego, abyś nie musiał iść o własnych siłach. On powiedział, ja dam wam pokarm na drogę. Innymi słowy, ja będę zaspokajał twoje duchowe pragnienia, gdy będziesz wychodził, aby ratować ludzi, aby być dla nich moim głosem. Ja będę dbał o to, abyście byli nakarmieni, aby wasze wnętrze było pełne. Józef, daj im odświętne szaty. Musisz być święty, żeby iść do ludzi i przyprowadzać ich do Józefa. Musisz pokazać im sobie coś, co nie pochodzi z Kanaanu. Coś, co jest dowodem, co jest jasnym, klarownym świadectwem tego, że spotkałeś się z Nim, widziałeś Jego chwałę i przeżyłeś Jego obecność i otrzymałeś od Niego dar. Musisz być ubrany w odświętną szatę, twoje życie musi jaśnieć. Wracasz do Kanaanu i nagle pokazujesz wszystkim, że masz coś, czego nigdy nie widzieli. Pokazujesz im odświętną szatę, twoje życie jest pełne dobrych uczynków. Zachowujesz się tak, jakbyś wrócił z miejsca pełnego chwały. Wiecie, ci ludzie to widzą. Ci ludzie to widzą. Oni wrócili do Kanaanu, wrócili się po tych, którzy zostali, po to, aby razem z nimi powrócić do Józefa. To jest powołanie Kościoła. To jest powołanie młodych ludzi dzisiaj. Wiecie, ja lubię konferencje, bardzo lubię konferencje, ale 1000 razy bardziej lubię te chwile, kiedy wychodzimy na ulicę, kiedy idziemy do szpitala, kiedy organizujemy spotkania dla młodzieży, kiedy staramy się podzielić wieścią o Chrystusie z tymi, którzy głodują. Żyłeś kiedyś bez nadziei? Był ktoś obok ciebie? Czy wróciłeś do niego, aby mu powiedzieć, że już znalazłeś? Jeśli umierałeś kiedyś z głodu, jeśli byłeś, twoje życie było wypełnione bezsensem, czy wróciłeś do nich? Powiedz, czy wróciłeś, czy może zamknąłeś się w swoim chrześcijańskim świecie i wydaje ci się, że wszystko jest tak, jak powinno być, że przeżywasz Boga. Ale powiedz mi, czy wróciłeś do nich? Czy wróciłeś do nich z tą potężną wieścią, którą przynieśli bracia Józefa? Józef żyje. Widzieliśmy go na własne oczy. Józef żyje. Oto mamy jego szaty, mamy jego pokarm. Tutaj stoją wozy. Józef żyje. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy możemy wrócić do tych ludzi i powiedzieć, ja znalazłem, chodź ze mną, chodź ze mną. Na sam koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden werset do tych, którzy idą. Potem odprawił braci Józef, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich, 45 rozdział, 24 werset. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich, niesamowite słowa, nie kłóćcie się w drodze. Czy nie brzmi to znajomo? Ostatnia modlitwa Chrystusa była wołaniem o jedność. Chrystus wiedział, że to jest największym zagrożeniem, że ci bracia pewnego razu wyruszą, będą musieli zmagać się ze światem, w którym nie będzie Jego fizycznej obecności. I wiedział o tym, że zaczną się kłócić. Że istnieje ryzyko, że każdy z nich zacznie troszczyć się o swoją rację, o swoją opinię, że zaczną rozgrzebywać stare rany, że zaczną spierać się o rzeczy, które tak naprawdę zawsze były drugorzędne. On o tym doskonale wiedział. I zwróci się do nich z ostatnim poselstwem. To były jego ostatnie słowa, zanim wyruszyli w drogę. Nie kłóćcie się. Nie kłóćcie się. Kiedy będziecie jechać, kiedy będziecie myśleć o bliskim, będziecie sprowadzać ich tutaj, nie kłóćcie się. Wiecie, głęboko wierzę, że to jest wezwanie Chrystusa do Kościoła naszych czasów. Jesteśmy podzieleni na setki różnych denominacji. Każda z denominacji ma określoną formę wyrażania pobożności, ma określoną tradycję. Wyraża swoją chwałę, podziw i uwielbienie dla Boga w inny sposób. Ale jakimś potężnym problemem jest fakt, iż na tych podziałach denominacyjnych rodzi się pycha i niezgoda. Kiedy tak naprawdę zamiast koncentrować się na Chrystusie, zaczynamy koncentrować się na rzeczach, które zawsze powinny być drugorzędne. Kiedy zaczynamy koncentrować się na tym, co podlega interpretacji, gdyż nie jest jasno wyrażone w Bożym Słowie. Zaczynamy spierać się o to, czy można jeden instrument więcej, czy nie można. Czy wolno nosić to, czy nie wolno. I całe denominacje zaczynają się dzielić. Ludzie przestają z sobą rozmawiać, nie chcą z sobą współpracować. Wiecie, Kościół zaczyna się kłócić w drodze. Mimo tego, że wszyscy przeżyli spotkanie z Józefem. Mimo tego, że wszyscy mogli oglądać Jego chwałę. Pomimo tego, że każdy z nich ma na sobie odświętną szatę. Pomimo tego, że jadą na tym samym wozie, doświadczają mocy Ducha Świętego. Zdobywają ludzi dla Chrystusa, ich życie ulega przemianie. Ale oni jadą na tym samym wozie i się kłócą. I się kłócą, i się kłócą. I nie są w stanie uczynić niczego wspólnie. I wszystkich, którzy myślą inaczej, nazywają zwiedzonymi, a za zdrową naukę uważają jedynie swoje własne przekonania. Ile rozmów bezużytecznych, bezcelowych, nie mających żadnego sensu poza wykazaniem swojej wąsko rozumianej racji, toczy się wokół nas, na naszych profilach, w naszych codziennych rozmowach ze znajomymi. Przyjaciele, zostaliśmy powołani, aby być świadectwem dla świata. Jeśli cokolwiek innego odciąga nas od tego zadania, to znajdujemy się w bardzo złym miejscu. Ja nie mówię o tym, że nie ma dzisiaj wielu różnych zwiedzeń i herezji. One oczywiście są. One w łonie Kościoła zawsze były, zawsze się rodziły i zawsze umierały. Takie rzeczy są, fałszywi nauczyciele przychodzą. Trzeba pewnego rodzaju nauki jasno definiować i niszczyć, bo są śmiertelne w swojej istocie. Ale przyjaciele, jeśli Kościół zaczyna istnieć po to, by zwalczać herezję, to stracił jakąkolwiek rację bytu. Jeśli centralną esencją życia Kościoła staje się ochrona prawowierności, która jest słuszna i pożądana, ale jeśli staje się centralną myślą Kościoła, to Kościół zaczyna się zapętlać. Zaczyna koncentrować się na samym sobie. Zaczyna się spierać wewnętrznie. Najpierw o rzeczy ważne, później o rzeczy błahe. Pół biedy, jeśli te nasze różnice denominacyjne przypominają strefę Schengen. Ale wiecie, często jest tak, że przypominają północno-koreańskie zasieki. Nie przejdziesz przez nie, bo cię zastrzelą. Bo mówisz inaczej, bo myślisz w jakiejś sferze życia inaczej. Nie możemy na to pozwolić. Dlaczego tak jest? Chciałbym przeczytać wam pewne słowa, które wypowiedział kiedyś Charles Spurgeon. Znalazł się w samym środku teologicznego sporu między kalwinizmem i armianizmem. Spór, który jest o wielokroć istotniejszy od większości naszych sporów. Poważny, potężny, teologiczny problem. I zapytano go pewnego razu tak. Czy mógłbyś pojednać kalwinistów z arminianami? I Spurgeon, zagorzały kalwinista, człowiek, który bronił całym sobą prawd nauczanych przez Kościół kalwiński, przez wcześniejsze systemy teologiczne, powiedział tak, nawet nie próbowałbym. Nigdy nie staram się jednać ze sobą przyjaciół. Czy jesteśmy w stanie pojąć wspaniałość tych słów? Głębokość tego serca? Wesley wygłosił kiedyś kazanie na pogrzebie swojego słynnego teologicznego oponenta, George'a Whitefielda. Ci z was, którzy znają historię chrześcijaństwa, będą wiedzieć, w czym rzecz. I Wesley, którego drogi z Whitefieldem się rozeszły, którzy często sobą polemizowali, wybrał na główny temat kazania słowa zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 10 werset. Niech mój kres będzie taki jak jego. Wiecie, jedność nie oznacza unifikacji przekonań. Jedność nie oznacza, że wszyscy zaczynamy nagle wyrażać dokładnie takie same zrozumienie i interpretacje Biblii. Ale jedność oznacza, że jesteśmy w stanie uznać jedni drugich za wyższych od siebie. Że jesteśmy w stanie uznać, iż to niekoniecznie ja mam tak doskonałe zrozumienie, wszyscy inni się mylą. Być może jestem dopiero w drodze poznania. Jeszcze raz na koniec inne słowa Charlesa Spurgeona. Z pewnością nie będziemy w stanie zachować jedności ducha, jeśli nasz zbór będzie twierdził, że jest lepszy od innych. Jeśli będzie taka wspólnota, która twierdzi, że jesteśmy jedynym prawdziwym zborem, a wszystkie inne to tylko odłamy, lub to my jesteśmy kościołem prawnie uznawanym, a inne są tylko tolerowane, to wtedy sprowadza nieszczęście na Izraela. Musi wstydzić się na samą wzmiankę o jedności. Każda wspólnota, która się wywyższa i chlubi przed innymi, pogwałca jedność ducha. Jeżeli inne wspólnoty odpowiedzą na to, jeden jest nasz Pan i wszyscy jesteśmy braćmi, to nie naruszają jedności ducha, ponieważ mówią o swoich prawach i mówią prawdę. Jeśli więc taka wspólnota zapomni o swojej pozycji jako członka rodziny i zacznie się zachowywać jak władczyni i zacznie przywłaszczać sobie pierwszeństwo nad innymi współsługami, to uniemożliwiła sobie już zachowanie jedności ducha, ponieważ zniszczyła ją raz na zawsze. Nie bądźmy ludźmi, którzy kłócą się w drodze. Nie bądźmy takim kościołem. Rozmawiajmy. Prowadźmy dialog. Oczywiście istnieje pewna granica, za której rozciąga się przepaść fałszywych nauk. I takie nauki powinniśmy definiować, niszczyć i odsuwać od życia Kościoła. Ale jest duży zakres nauk, które nie pomniejszają Chrystusa, które w żaden sposób nie wpływają na jądro, na istotę chrześcijaństwa, a są jedynie kwestią interpretacji, które zawsze dzieliły wierzących biblijnie chrześcijan. Nie bądźmy ludźmi, którzy kłócą się w drodze. Rozmawiajmy, wymieniajmy poglądy. Wspólnie postanówmy modlić się, podać sobie prawicę na znak jedności i szukać właściwego Bożego zrozumienia. To jest jedność Kościoła, którą świat będzie w stanie docenić. Jak to wygląda, jeśli jest 1000 różnych odłamów Kościoła i wszystkie się między sobą kłócą, a później wychodzimy i mówimy o jedności? Chciałbym, abyśmy mogli się modlić. Mogli się modlić w trzech tematach. Po pierwsze, wezwanie do tych, którzy są spragnieni. Jeśli widzisz w swoim życiu, że substytuty cię nie satysfakcjonują, Chrystus mówi, jeśli kto spragniony, niech przyjdzie do mnie. Wybierz się w podróż z ziemi kananejskiej do Józefa. W pokorze klęknij przed nim i powiedz, Panie, nie mam nic, co by odpowiedziało na najgłębsze potrzeby mojego serca. Przychodzę złamany, przychodzę rozbity, potrzebuję Zbawiciela. O, Jezus, potrzebuję Zbawiciela. A może jesteś dzisiaj człowiekiem, który mocno zakorzenił się w swoim małym chrześcijańskim świecie. Położyłeś się na wygodnej duchowej sofie i po prostu odpoczywasz w Panu. I nie robisz nic innego. To zapewniam cię, że istnieje powołanie, które mówi idź. Idź, idź, idź. Kiedy ostatnio głosiłeś komuś Ewangelię o Jezusie Chrystusie? I trzecie wezwanie. Nie kłóćcie się. Być może są tutaj na tym miejscu pośród was ludzie, którzy zupełnie zagubili się w teologiczno-doktrynalnych, tradycyjnych potyczkach i zauważasz, że jesteś coraz bardziej wypalony, coraz bardziej sfrustrowany. Wiecie, ja wiem, o czym mówię, bo doświadczałem tego w swoim życiu. Kocham prawdę, kocham się zbliżać do prawdy, ale dzisiaj już bardzo dobrze wiem, że można zagubić się, można popaść w straszliwe zwiedzenie, poszukiwania i tropienia zwiedzeń wszędzie, tylko nie w sobie. Proszę was, abyśmy mogli powstać. Będziemy się modlić.